Ja rozpoczynając dzisiaj też chciałbym powiedzieć, że chociaż to jest najmłodszy pastor w naszym kościele zielonoświątkowym, ale podziwiam jego odwagę. Dlatego, że kiedy zadzwonił do mnie jakiś czas temu i podzielił się swoją myślą na temat tej szkoły służby, oczywiście go zachęcałem, bardzo go zachęcałem, próbowałem powiedzieć jakieś miłe słowa, ale gdzieś wewnątrz sobie myślę, Boże, oby mu się udało. Dlaczego tak myślałem? Dlatego, że początki zwykle są dość takie sympatyczne, natomiast przychodzą potem takie okresy trudniejsze i wtedy, bracie Wojtku, jak wtedy wytrwasz, to wszystko się będzie potem rozwijać. Bo może być tak, że na następnym zjeździe, który będzie nie wiem kiedy, nie będzie na stylu, tylko będzie połowa, albo tam 15 osób, potem 12, potem może 10. Oby tak nie było. Oby tak nie było, ale jeśli tak będzie, to zwykle w służbie jest tak, że kiedy przychodzi ten trudniejszy moment, to niektórzy z liderów albo z podejmujących się takiego działania po prostu rezygnują, albo poddają się, albo się zaczynają zastanawiać, czy warto dalej. I dlatego jestem Bogu wdzięczny tutaj za brata, pastora Wojciecha, dlatego że jest odważnym człowiekiem, aby rozpocząć coś takiego i to w takiej formie, jak tutaj została przedstawiona. Ja przypomniałem sobie, jak tutaj Wojtek przedstawiał i Patryk przedstawiali ten program i też ten jak to się nazywa, ten zeszyt?
Dziennik praktyk?
Karta praktyk? Przypomniałem sobie, jak ja chodziłem na seminarium, do ustrońskie seminarium. Byłem dopiero 2 lata wierzący, czy półtora, kiedy rozpocząłem tam studiować w tym seminarium. Też się chyba nie spodziewałem, że będzie trzeba co 10 dni przekazywać pisemnie, przekazywać takie prace trzeba było wypełniać, pisania było tyle, że w niektórych momentach już tego miałem serdecznie dość, tego pisania, ale myślę sobie nie, trzeba wytrwać i dlatego też was kochani zachęcam do wytrwałości. A tak z drugiej strony się zastanawiam, co wy tu dzisiaj robicie. Czemu nie jesteście gdzieś, nie zaplanowaliście sobie wyjazdu nad jakieś jezioro, na plażę, spędzić czas? No, taka pogoda i wy tu siedzicie? Co wy tu robicie po prostu, no? Ale słuchajcie, może przyjść w ciągu dnia wam taki pomysł, że może nie było warto, a może zrezygnuję z ostatniego wykładu, albo w południe już zrezygnuję, jak przyjdzie wam taka myśl, to z pewnością Pan Bóg to nie będzie do was mówił i dlatego zróbcie z tym coś, co jest coś konkretnego, co właściwe. Bo uważam, w związku z tym, że rozpoczyna się, jest to dzisiaj pierwszy dzień, uważam, że potrzebujecie takiej wytrwałości. Wytrwałości w tym, bo jest to coś rzeczywiście, można powiedzieć, nowego, tego typu szkoła służby. Bo tak jak tutaj Wojtek powiedział, nie jest to szkoła biblijna, nie jest to szkoła, gdzie będziemy tylko poruszać tematy teoretyczne, ale będzie praktyka. I to jest coś pięknego, bo zawsze człowiek wierzący wzrasta nie wtedy, kiedy tylko usłyszy, ale wzrasta w Chrystusie, wzrasta w poznaniu Boga i w służbie wtedy, kiedy praktykuje Słowo Boże, kiedy wypełnia Słowo Boże. Jest takie w Polsce znane powiedzenie wierzący praktykujący i wierzący niepraktykujący. Wierzący niepraktykujący to ludzie, którzy poznali Chrystusa, przyjęli Go, wyznają, że On jest ich Panem i Zbawicielem, ale nie praktykują Słowa Bożego. Prawda? Nie praktykują tego, co w Biblii zapisane. Dlatego ważne jest to, byście byli wierzącymi, praktykującymi. I zachęcam was, gorąco was zachęcam do tego, jeśli rozpoczęliście dzisiaj, wystartowaliście, to proszę, żebyście skończyli. Nawet jeśli przyjdą na was zniechęcenia, a to jest pewne jak w banku, że zniechęcenia przyjdą. I dzisiaj chciałem, bo to jest dzisiaj nabożeństwo ten pierwszy, to nie są wykłady, to jest nabożeństwo, więc chciałem, tak myśląc o tym nabożeństwie dzisiejszym, chciałem podzielić się z wami taką myślą, którą chyba z 2 miesiące temu głosiłem kazanie na ten temat w zborze w Gorzowie i dla osób, które z Gorzowa ze mną przyjechały, to będzie pewna powtórka, a zatytułowałem to kazanie wtedy Nie pozwól na upadek ducha. Nie pozwól na upadek ducha, bo wiecie, że każdemu z nas zagraża takie coś, że nam ręce omdleją, czy ręce opadną, kolana omdleją, jak mówi Słowo Boże w liście bodajże do Hebrajczyków. Każdemu z nas to zagraża. A więc nie pozwól na upadek ducha. Nie pozwól, jesteście wszyscy tutaj młodzi albo bardzo młodzi, przynajmniej w porównaniu do mnie, bardzo młodzi i młodzi. I zdarzy się na pewno w życiu każdego z was, że będziecie myśleć, a czy warto się poświęcać, czy warto się temu Bogu poddać. Warto, 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 warto. I niechby Duch Święty sprawił, że kiedy pojawią się takie myśli, czy warto, żeby był taki potężny głos Ducha Świętego. Warto, warto, warto. Ja jakiś czas temu otrzymałem z rąk ministra sprawiedliwości taką brązową odznakę za 25 lat służby w zakładach karnych. I byłem na takim spotkaniu, gdzie było gdzieś chyba ze 200 funkcjonariuszy więziennych, gdzie rozdawano te nagrody. Ja byłem jedynym cywilem tam na tym spotkaniu. No ale kazano mi przyjechać pół godziny wcześniej, bo taka próba generalna miała być przedtem. Nie? Więc instruowali nas, jak tam wchodzić na tą scenę i w jakich grupach się ustawić tam. No okej, w porządku, nie? No i w pewnym momencie posadzili mnie tam gdzieś w trzecim rzędzie, a w sercu słyszę Boży głos. Przybliż się gdzieś tam do przejścia, dlatego że być może będzie taka sytuacja, że ten prowadzący major poprosi kogoś z sali, żeby było przemówienie. Tam było 7 posłów, 2 senatorów, wojewoda lubuski. No i więc sobie przesiadłem tak blisko gdzieś tam, chyba drugim albo trzecim tym siedzeniu od przejścia sobie usiadłem. Nie? I myślę sobie, jak to będzie, nie? No więc zanim rozdali te wszystkie... Nie, to było potem. Najpierw było rozdanie tych nagród, a potem były takie oficjalne wystąpienia. Kilku tych posłów przemawiało, wojewoda. I nagle w pewnym momencie ten prowadzący major mówi, a może ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? No więc jak tak powiedział, a ja już to wcześniej w sercu słyszałem, więc wystartowałem, wybiegłem tam na tą scenę. I mówię, szanowni państwo, kochani funkcjonariusze służby więziennej, zwróciłem się też do tych posłów i wojewody, i mówię, jestem naprawdę wam bardzo wdzięczny, że umożliwiacie nam służbę w zakładach karnych. Ja występuję jako przedstawiciel jednego z kościołów, które w zakładach karnych, do zakładów karnych jeżdżą z posługą Ewangelii. I teraz powiedziałem, bo warto. I tak ze 4 razy powiedziałem warto. A potem dałem przykład, bo wcześniej był taki może 5-7-minutowy filmik na ścianie wyświetlany. I na jednym z tych obrazów był brat Piotr Stępniak, który głosił Ewangelię w jakimś zakładzie karnym. Tam były różne inne. I to był jeden epizod taki, można powiedzieć, chrześcijański. Ja mówię do tych funkcjonariuszy, do tych 300, może 350 ludzi, bo warto, warto i dlatego proszę was, abyście umożliwiali nam w dalszym ciągu posługę w zakładach karnych, dlatego że był tutaj obraz człowieka, który 24 lata przesiedział w więzieniu. Kiedyś był okrutnym człowiekiem, był osobą bezwzględną, a dzisiaj ten człowiek z wielką miłością głosi Ewangelię, jeździ po całej Polsce, po zakładach karnych i głosi Ewangelię. I teraz zadaję tym funkcjonariuszom więziennym pytanie. Jak myślicie, dlaczego on to robi? Dlaczego on to robi? On się tak bardzo zmienił? To jego zasługa? A mówię, chcę wam, kochani, powiedzieć, że to Jezus Chrystus zmienił życie tego człowieka. Dzisiaj on płacze nad skazanymi, dzisiaj on płacze nad więźniami, modli się i głosi tym ludziom Ewangelię, bo warto. Wiecie, dlaczego warto, mówię do tych funkcjonariuszy? Dlatego, że tylko Jezus Chrystus może zmienić taki sposób życia. I dlatego wam bardzo serdecznie dziękuję. I Bogu dzięki, bo byłem ostatnim mówcą, I potem się impreza skończyła i pierwszy wojewoda przychodzi do mnie i mi tam gratulacje składa i dziękuję. Potem pani Rafalska, obecna minister, jak to się nazywa, rodziny, pracy i polityki, coś tam, nie? I dziękuję panu za takie fajne wystąpienie. Potem inna pani posłanka podchodzi i mówi: panie pastorze, wie pan o tym, że mój mąż jest całe życie fanem Kościoła Zielonoświątkowego? A ja mówię: tak, a jakoś go nie widziałem. I wiecie, warto służyć Bogu. Dlaczego warto? Dlatego, że możemy mieć wpływ na ludzi. I wpływ nie, ten wpływ nie dotyczy tylko tego okresu życia tutaj na tej ziemi, ale to jest wpływ, gdzie całą wieczność ktoś może nam być wdzięczny za to, że się poświęciliśmy. Całą wieczność będziemy być może w niebie spotykali tych ludzi, na których mieliśmy ten pozytywny wpływ, czyli przekazaliśmy im Ewangelię, czy albo też dobre słowo powiedzieliśmy, albo coś dobrego dla nich uczyniliśmy. I całą wieczność będziemy w towarzystwie tych ludzi i od czasu do czasu być może oni podejdą i powiedzą ci: słuchaj, Kasia, a nie wiem jak masz na imię, Kasia, to dzięki tobie jestem w niebie. Słuchaj, Basia, to dzięki tobie ja jestem w niebie. Marek, słuchaj, gdyby nie twoja postawa, to mnie by tu nie było. Dziękuję ci bardzo. A więc ten wieczny wpływ możemy mieć na ludzi. Ale kazania miałem wygłosić. Nie pozwól na upadek ducha. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, od 1 do 9 wersetu jest fragment, który nam mówi coś bardzo, bardzo ważnego. Druga księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 1 do 9 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: teraz zobaczysz, co uczynię Faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich: jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja Pan. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I tutaj jest historia, czy rozdział ten rozpoczyna się od przypomnienia obietnicy, którą Bóg już nie pierwszy raz kieruje do Mojżesza, a potem przez Mojżesza, czy Mojżesz kieruje tą obietnicę do narodu izraelskiego. Już od 3 rozdziału Bóg mówi do Mojżesza, że wyzwoli ten naród i tych obietnic było wiele. Wiele. I Bóg zapewnia nie jeden raz ten swój lud o tym, że sam Bóg o nich się zatroszczy. Przypomina im o obietnicach złożonych Abrahamowi. I teraz ten naród Izraela, ten lud Izraela jest w bardzo trudnym położeniu, w niewoli egipskiej. I możemy sobie zadać pytanie, czy oni też służyli tam w niewoli egipskiej Bogu? Jak myślicie? To też była służba Bogu? No, zostawmy to, dobrze? Żeby nie było kłopotu, czy służyli Bogu, czy nie służyli. Ale chcę to odnieść do nas, do naszego życia, a bardziej do naszej służby. Służba jest czymś niesamowicie pięknym. Służba Bogu jest czymś niezwykle pokrzepiającym. Ale przychodzą w życiu każdego chrześcijanina w służbie okresy trudniejsze. I wtedy właśnie jest to pytanie, albo pojawia się wątpliwość, czy naprawdę ja idę tą właściwą drogą? Jeśli pojawiają się przeszkody w mojej służbie, to może to nie od Boga. Słuchajcie, nie, jeśli rozpoznasz Bożą wolę w swoim życiu, to jeśli pojawią się problemy w tej służbie, jakiekolwiek kłopoty, jakiekolwiek problemy, to trzeba się trzymać obietnicy. Obietnicy, powołania i obietnicy. Tutaj oni usłyszeli obietnicę, że Bóg ich wyzwoli. Wyzwoli i Bóg zapewnia ich, że mówi, jam jest Pan, ja was wyzwolę, ja was wybawię. I to miało oznaczyć, żeby się nie przejmowali. Tylko problem polegał na tym, że oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Zdychali, czytamy, płakali, pewnie tam biadolili, użalali się nad sobą. A dlaczego to moje życie takie ciężkie, prawda? Ale problem ich polegał na tym, że oni w momencie trudnym nie słyszeli tej Bożej obietnicy. Nie byli w stanie słuchać. Nie byli w stanie słuchać. I kochani, fakt, że czasem nie otrzymujemy natychmiastowej odpowiedzi od Boga na nasze wołanie, na naszą prośbę, kiedy znajdujemy się w trudnym okresie naszego życia czy naszej służby, fakt, że nie słyszymy Bożego głosu, nie oznacza, że Bóg nas nie słyszy. On zawsze słyszy, prawda? Słyszy nas zawsze Pan Bóg, czy kiedyś jakoś Jego ucho jest przytępione. Jest tylko jedno miejsce w Słowie Bożym, gdzie jest napisane, kiedy Bóg nas nie słyszy. Kiedy grzechy nasze zakrywają. A więc musimy ciągle pamiętać, że On wie o naszym życiu. Słyszy nasze wołanie, słyszy nasze modlitwy i wszystkie sprawy, nasze sprawy są dla Niego wiadome. I dla Boga usłyszeć oznacza odpowiedzieć. Odpowiedzieć. Jeśli będziesz przeżywać, czy przeżywał w swoim życiu trudności, kłopoty w swoim życiu, to wiedz, że Bóg się absolutnie nie zmienił. I chodzi tutaj o wiarę. Wiarę w Słowo, wiarę w obietnicę Słowa Bożego. W liście Piotra, w drugim liście Piotra jest napisane, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał. A potem jest tam taki fragment, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie wzrastali. Nie wiem, czy ja nie pominąłem jakiegoś słowa, więc to otworzę. Jakiegoś wyrazu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Zwracam tutaj tylko uwagę na drogie i największe obietnice. Obietnica, którą Bóg kieruje do nas, to nie jest obietnica wypowiedziana przez człowieka. Czasem nawet rodzice swoje dzieci zawodzą, bo im coś obiecują, a potem nie dotrzymają obietnicy, prawda? W ogóle my ludzie zawodzimy wielokrotnie. Oczywiście są tacy, którzy w tym zakresie są w miarę okej, ale są tacy, którzy non-stop zawodzą. I ci potrzebują się bardziej zmieniać niż ci pierwsi. Ja miałem brata mojego, ja mam 5 braci, 3 siostry. Jeden z moich braci chyba nigdy w życiu nie przyszedł na spotkanie o tej porze, na którą się umówił. Zawsze się spóźniał. Ja już go błagałem i na niego nawet krzyczałem. Mówię, słuchaj człowieku, ty się przed Bogiem umawiasz. Z ludźmi się umawiasz, ale przed Bogiem się też umawiasz. A więc Boga traktujesz źle i ludzi traktujesz źle, jeśli się ciągle spóźniasz. On był w stanie umówić się na godzinę 11 i przyjść o 14. No wiecie, no to już jest to mistrzostwo świata, nie? I są tacy niepunktualni ludzie i potrzebują się zmienić. Natomiast co do Bożych obietnic, one są pewne, one są prawdziwe. I tutaj apostoł Piotr mówi, że przez te drogie i największe obietnice mamy stać się uczestnikami boskiej natury. Czyli stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, przyjmując Boże obietnice. Inaczej mówiąc, trwając w wierze, ufając Bożej obietnicy. A przychodzą problemy, trudności w naszym życiu i wtedy gdzieś obietnica jest tak jakoś bardzo, bardzo daleko. Ale Bóg mówi, jesteś pod moimi skrzydłami, noszę cię na swoich ramionach. Więc dlaczego się często tak bardzo przejmujemy? Kiedy Bóg mówi, że pamięta na złożone przymierze, to oznacza, że wszystkie sprawy są w Jego rękach i nie powinniśmy martwić się okolicznościami, w których się znajdujemy. I mówię tutaj, czy myślę o tych trudnych okolicznościach. Bo nic nie powstrzyma naszego Pana od wypełnienia danych nam obietnic. Nic. nic. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pamiętajcie, że nic nie powstrzyma Boga od wypełnienia danych nam obietnic. I tutaj, wracając do tego tekstu z drugiej księgi Mojżeszowej, Bóg mówi: ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Bóg widział ich niedolę. Bóg widział ich płacz, Bóg widział to wszystko, co przeżywają, wiedział o tym, że oni sami nie mogą siebie wybawić i dlatego ciągle Bóg im przypomina: ja was wybawię. Tylko problem polegał na tym, że oni nie byli w stanie słuchać Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I pytanie jest albo może jeszcze powiem, zwrócę uwagę na to, co dalej Bóg mówi. Bóg mówi: wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I co teraz ci Izraelici myśleli? Ciekawe, co Pan Bóg uczyni. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki. I każdy chrześcijanin myśli: ciekawe, jak to Pan Bóg zrobi. Ciekawe, jak mnie Pan Bóg wyprowadzi z mojej niedoli, z mojego problemu. I my często sobie głowę łamiemy, żeby zrozumieć naprzód, jak to Pan Bóg zrobi. Ale wiecie, ja doświadczyłem w swoim życiu czegoś takiego, że Bóg nas zaskakuje. On nas oczekuje tylko wiary. Więc myślę sobie, że to jest stratą czasu, żeby kombinować, żeby myśleć, jak też Bóg mnie wyzwoli z niedoli. Nie musimy tego o tym myśleć, tylko powiedzieć: Boże, ja jestem w Twoich rękach, ja Cię nie muszę niczym przejmować, Panie, chociaż dzisiaj przeżywam trudny czas, to jednak jestem w Twoich rękach i wiem, że mnie wyzwolisz, wiem, że mnie wybawisz przez, jak to jest napisane, przez surowe wyroki. Być może oni myśleli, może Pan Bóg tych Egipcjan zabije, być może ci Egipcjanie nagle przestaną nas ciemiężyć. Po czwarte, Bóg mówi do nich: przyjmę was za swój lud. Po piąte, Bóg mówi: będę wam Bogiem. Szósta obietnica brzmiała: wprowadzę was do ziemi. Po siódme, Bóg mówi do nich: dam wam ją w dziedzictwo. I takich 7 niezwykłych obietnic Bóg tu kieruje do narodu izraelskiego, ale oni nie mogli słuchać z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. I kochani młodzi, problem ze słuchaniem i słyszeniem Bożego głosu, a nawet problem ze słyszeniem Bożego słowa mamy wtedy, gdy pozwolimy na upadek ducha. Pozwolimy na upadek ducha, albo będziemy czymś poza najważniejszymi sprawami zbyt mocno zajęci. I co w naszym życiu chrześcijańskim może spowodować upadek ducha, a w konsekwencji prowadzić do nieusłyszenia Bożego głosu? Jak myślicie, co? Co może spowodować w naszym życiu upadek ducha? Takie po prostu: a ja nie daję rady, rezygnuję. Tak, głównie niepowodzenia. Ale czy niepowodzenie to jest coś nadzwyczajnego, kiedy czytamy Biblię? Ja jak w Gorzowie w zborze zapytam się ludzi: chcecie przebudzenia, bracia i siostry? Wszyscy hurra, chcemy. Chcecie, żeby się działo to, co w Dziejach Apostolskich? Wszyscy, chwała Bogu, chcemy. Chcecie cierpieć tak jak apostoł Paweł? Nikt ręki nie podnosi. Albo chcecie przeżywać to, co Dawid? Oczywiście, super, mąż Boży, mąż według serca Bożego. Chcecie cierpieć tak jak Dawid? Nikt ręki nie podnosi. A więc problemy w naszym życiu, doświadczenia są wpisane w naszą służbę i czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, i tak je będziemy przeżywać. A tak naprawdę, chcąc być uczciwym, to wam powiem, że im bardziej się poświęcisz Bogu, to tym więcej trudności będzie. Ale chwała Bogu, też będzie większa chwała i większe zwycięstwo. A więc w momentach trudnych, w momentach jakichś niepowodzeń, najtragiczniejsze, najsmutniejsze jest to, że niektórzy chrześcijanie wtedy wymiękają, jak mówią młodzi ludzie. Rezygnują. Ale kiedy pojawią się trudności w naszym życiu, w naszej służbie, to trzeba powiedzieć: nie, Panie, ja się nie poddam. Ja się nie poddam. Ale pójdę dalej, ufając Twojej obietnicy, bo wiem, że Ty mnie powołałeś, bo wiem, że jestem w Twoich rękach. A więc wielokrotnie w Słowie Bożym jest napisane, że jesteśmy wybawieni w Chrystusie. Wiele razy czytamy, że jesteśmy oczyszczeni krwią Chrystusa, czytamy o usprawiedliwieniu, czytamy o usynowieniu i czytamy wiele, wiele innych obietnic. Wielokrotnie Bóg nas zapewnia, czy Pan Jezus nas zapewnia o tym, że mamy się nie troszczyć. A jednak dziedzina trosk i zmartwień jest tym, co nas najbardziej dołuje, co nas najbardziej wprowadza w ten stan upadku ducha. I kilka razy Pan Jezus mówił: nie troszcie się, nie troszcie się, nie troszcie się o swoje życie, nie troszcie się o to, co będziecie jeść albo co będziecie pić. Wielokrotnie Pan Jezus mówi: nie troszcie się. To po co my się troszczymy, powiedzcie? Czasem to jest nawet zabawne, no śmieszne, jak się babcia na przykład troszczy, jak to wnuczek, który ma 2 lata, jaką szkołę będzie średnią robił. No za 15 lat będzie dopiero do tej szkoły szada, babcia się już dzisiaj troszczy o to. Po co? Bo prawdopodobnie jest tak, że ktoś kiedyś opowiadał, że ponad 75% trosk w naszym życiu nigdy na nasze życie tak naprawdę nie przyjdą. My się zwykle troszczymy na zapas o coś, co nigdy nie przyjdzie na nasze życie. Może dzisiaj ty młoda siostro, młody bracie, troszczy się, obym tylko nie zachorował na serce, bo mój tata był chory na serce i mama, albo jeszcze ktoś tam inny. Po co się o to dzisiaj troszczyć, jak wszystko jest pięknie i. Ale są ludzie, którzy są przerażeni śmiertelnie. Niektórzy są do tego stopnia, to inny rodzaj, tak powiem, grzechu, chciwości, którzy na zapas się troszczą, a więc muszą zgromadzić tyle, no bo chcą mieć, tak jak ten bogacz w Nowym Testamencie, który chciał mieć wiele dóbr na wiele lat i mówi: duszo, masz wiele dóbr na wiele lat, teraz jedz, pij i wesel się. I troszczył się o to, żeby zabezpieczyć swoje życie na wiele lat, a przychodzi do niego Pan w nocy i mówi: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twoje, a to, co zgromadziłeś, czyje będzie. I my się wielokrotnie troszczymy, martwimy o sprawy, które nigdy nie przyjdą, tak powiem, na nasze życie. Dlatego też Pan Jezus mówi: nie troszcie się. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 34 werset mówi: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Czyli nie mamy tak bardzo troszczyć się o to życie doczesne, ale o co mamy się troszczyć? Aby wypełnić Boży plan, by wypełnić Bożą wolę. Bożą wolą było zbawienie, więc jesteśmy zbawieni, Bóg nam okazał łaskę. Ale teraz, na tej ziemi, co my robimy? Jesteśmy na przykład solą ziemi. A co robimy? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Co robimy? Czynić mamy dobrze bez ustanku. To jest nasze powołanie, to jest nasze zadanie. A więc o to powinniśmy się troszczyć. I to jest prawdziwe i takie, ja bym powiedział, nawet mocne chrześcijaństwo, kiedy troszczymy się o rzeczy, które mają wieczny wymiar. Czyli tak jak Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. O to mamy dbać. Dbać o swoje serce, dbać o relacje z Bogiem, a też dbać o wypełnienie tego, do czego Bóg mnie powołał. Ja uważam, że chrześcijaństwo słabe jest wtedy, kiedy ludzie stają się letni, tacy pasywni, bierni, w nic nie zaangażowani. To jest największe zagrożenie do Kościoła. I też słabością chrześcijaństwa jest to, kiedy ludzie nie są w stanie rozpoznać, do czego są przez Boga powołani, a więc cały czas są szamotani, tacy, jak to jest w Biblii też napisane, rzucani wiatrem w jedną i w drugą stronę. Ale kiedy człowiek pozna, do czego go Bóg powołał i trzyma się Bożej obietnicy, to pomimo, że przyjdą troski, przyjdą problemy, będzie szedł do przodu bez żadnego zawahania, czasem nawet ze łzami w oczach, ale będzie mówił: Boże, ja chcę Tobie służyć. Panie, ja chcę, bo wiem, co Ty dla mnie uczyniłeś i warto służyć Bogu. I troski mogą być nawet bardzo poważne, którym nie jesteśmy w stanie sprostać ani im zaradzić. Ale czasem te troski są takie błahe, że aż głupie. A my się mimo to troszczymy, prawda? A więc z tymi troskami trzeba coś zrobić. I co zrobić z troskami? Ktoś kiedyś powiedział, że można się martwić albo można się modlić. Inaczej mówiąc, jeśli się modlisz, to niekoniecznie będziesz się martwić. Ale jeśli się nie modlisz, to prawdopodobnie będziesz się martwić. Bo co należy z troską zrobić? Wszelką troską swoją złóżcie na Pana. Czyli jak? Co zrobić? No Panie Boże, przeżywam to i tamto. Panie Jezu, moja żona dzisiaj jest w szpitalu. To prawda, moja żona jest w szpitalu, dzięki Bogu, na rehabilitacji 3 tygodnie. Więc jestem ostatnio 2 tygodnie samotny, jeszcze tydzień będę samotny. I muszę się teraz martwić. Wiecie, że ja się tym w ogóle nie martwię? Nawet jak na operacji była, to się nie martwiłem. Ona się trochę martwiła, bo to wiadomo, dotyczyło jej ciała. Miała biodro operowane, endoprotezę wkładano, więc no to trochę zmartwienie jest, bo gdzieś się tam naczytała w internecie. A, że może być tak, a może być tak, a może być tak. Ja jej tego nie powiedziałem, ale zawsze sobie myślałem, jak im więcej ona czytała w internecie, to bardziej sobie myślałem, po co to śmieci czytać. I tak jesteś w Bożych rękach, kobieto. Tego jej nie mówiłem, ale tak myślałem, bo gdybym jej to powiedział, to prawdopodobnie mogłoby ją to zaboleć. Na pewno bym jej to powiedział bardziej łagodnie niż teraz to powiedziałem, gdybym się na to odważył. Ale im więcej się naczytamy albo nasłuchamy czegoś, co dochodzi do nas z zewnątrz, to tym bardziej się martwimy. Dzisiaj się ludzie martwią o tak wiele rzeczy. Niektórzy w politykę się bawią, więc się martwią, jak to będzie w tej Polsce. No, jak się ogląda tą politykę, to nie zapowiada się za dobrze, ale zawsze można na koniec powiedzieć: Boże, i tak jestem w Twoich rękach. I tak ten kraj jest w Twoich rękach. Panie, po co ja mam sobie głowę łamać? A więc nie muszę się martwić. Wystarczy się modlić i Bóg na pewno nam powie, nie martw się. Ja niedawno, 2 dni temu tak miałem, bo jakieś tam zmartwienia też mam, związane głównie ze służbą, czy z pewnymi zadaniami, których się podjąłem. Tak sobie myślę: Boże, co zrobić? I słyszę w sercu: czekaj. Trochę tak, wiecie, z jednej strony aż zgłupiałem, bo myślę sobie, tu trzeba działać, a nie czekać. Ale jak Bóg mówi: czekaj, a nie działaj, to co? To czekaj. Nie jest to, nie wiem, niewiele mnie znacie, ale jeśli o mnie chodzi, to czekanie to nie jest łatwa sprawa. To nie jest łatwa sprawa, bo ja jestem raczej osobą, która całe życie coś musi robić, działa. I to jest problem, to przyznaję, więc proszę, żebyście się o mnie modlili, żebym miał więcej czasu na czekanie. Głównie na czekanie na Pana, czyli na takie wyluzowanie się przed Bogiem i nic nie robienie. No ale wiecie, jak to jest, jeśli człowiek ma dużo roboty, no to trzeba czym prędzej szybko załatwić. A Bóg mówi: czekaj. Choć nie było to łatwe, pomyślałem sobie: okej, dobra, zostawiam to, Panie, Tobie. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, i to mi się bardzo podoba, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. A więc można się troszczyć, a można się modlić i nie troszczyć. Pan Jezus tutaj zapewnia: pokój Boży wypełni wasze serca w czasie modlitwy. I strzec będzie serca, tu jest serce, i myśli. Serca i myśli. Pokój Boży. Jak to się nie troszczyć o nic? Jak to jest w ogóle? Przecież Bóg dał nam rozum i ten rozum nam ciągle podpowiada, że trzeba się o coś troszczyć. Jak się troszczyć i jak się nie troszczyć o nic? Czy jest to w ogóle możliwe? Wiecie, jeśli by to było niemożliwe, to nie byłoby to w Biblii napisane. Ale zdaje się, Pan Bóg jest mądrzejszy i powiedział, że nie troszczy się o nic. Czyli co? Czyli powierz te sprawy w Boże ręce i zostaw. I zostaw. Czasem ludzie, czy niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć, czemu Bóg częściej nie interweniuje w jakieś ludzkie sprawy, zarzucają czasem Bogu i mówią, że to niesprawiedliwe, że niewinni ludzie cierpią, niesprawiedliwe, że dzieci cierpią. Jasne, to jest niesprawiedliwe, tylko czy my w tej sprawie coś możemy zrobić?
Nie.
Jedynie co, to się modlić. Modlić się. Bo modlitwa jest czymś najważniejszym w naszym powołaniu, w naszej służbie. Modlitwa jest zarówno najkrótszą drogą do serca grzesznika. Wiecie, jak to jest z głoszeniem Ewangelii? My wszyscy mamy głosić Ewangelię, jesteśmy solą ziemi, światłością świata, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, więc tak, myślimy. Jak tu sąsiadkę zewangelizować? A, już wiem, zbór organizuje koncert. No to myślimy, którą sąsiadkę zaprosić na koncert albo sąsiada, bo jak tą sąsiadkę czy tego sąsiada zaproszę na koncert, to na pewno Bóg jej dotknie na koncercie, nie? Albo już poznaliśmy trochę ludzi i tak myślimy. I wtedy się najczęściej zawodzimy. Dlaczego? Dlatego, że to sam Pan Bóg pisze scenariusz. Sam Bóg stosuje pisze ten scenariusz i potem obmyśla drogę, aby tego grzesznika zdobyć. I ja też powiem, że nie jest koniecznym, żebyśmy tak bardzo sobie głowę łamali, jak zdobyć tego czy tamtego sąsiada. Raczej powinniśmy się modlić, kiedy się modlimy, powinniśmy być skupieni na tym, abyśmy my wiedzieli, jakich słów użyć, aby dotrzeć do tego sąsiada. Co powiedzieć, albo w jaki sposób się zachować, aby być świadectwem, aby przekazać we właściwy sposób Ewangelię. A więc nie chodzi o takie zamartwianie się tym, ale o modlitwę. Modlitwę, prośbę do Boga, zrozumienie Bożej drogi. Czasem ludzie mają pretensje do Boga, że Bóg, Pan Jezus kiedyś wszystkich uzdrawiał. Niektórzy tak mówią. A czy na pewno? Ja nie wiem, gdzie to ludzie czytają, że Pan Jezus wszystkich uzdrawiał.
Były miasta, gdzie żadnego cudu nie zrobił.
No nawet tak było, nie? Albo czemu nie, Bóg się nie przejmuje cierpiącymi na nieuleczalne choroby? Przejmuje się, czy się nie przejmuje? Oczywiście, że się przejmuje, ale to gdyby Bóg był taki, jak niektórzy uważają, że powinien być, to byśmy poszli dzisiaj do szpitala i wszystkich tam uzdrowili w imieniu Pańskim, nie? No ale Bóg inaczej działa. To jest Boży sposób działania i chodzi o zrozumienie tej Bożej drogi. Bóg dał nam zadania i te zadania mamy wypełniać, natomiast jeśli sobie z czymś nie radzimy, to On się tym chce zająć. On chce to poprowadzić. I już tak kończąc tą zachętę, nie pozwól na upadek ducha. Pamiętajcie, kochani, że troski, zmartwienia pojawiające się w momentach jakichś trudniejszych, okresach trudniejszych w naszym życiu chcą spowodować, żebyśmy wpadli w taki stan upadku ducha i powiedzieli nie, Boże, nie, nie. Ja uważam, że dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, jeśli chodzi o praktykowanie chrześcijaństwa, nie ma żadnego urlopu. Nie ma żadnej emerytury. Oczywiście, mamy emeryturę w jakimś wieku. Ja już niedługo też będę na emeryturze. O, chwała Bogu. Ale zawsze mówię, Boże, ja do końca dni. Tak mam, czasem tak jest, tak sobie planuję. Gdyby Pan Bóg chciał się zgodzić z moimi planami, choć wiecie, że Pan Bóg się czasem zgodzi z planami. Moja mama niedawno, 2 miesiące temu odeszła i Pan Bóg się zgodził z jej planami. Myśmy, dzieci, namawiali ją, żeby poszła prywatnie do lekarza. Ona mówi, nie, czy myślicie, że ja tu chcę żyć 200 lat albo 100? Nie, ja mam 23 lutego wizytę w szpitalu i tam zobaczymy. Nie? Więc zabrali ją do szpitala, czy pojechała do szpitala zupełnie o własnych siłach. Jakieś dolegliwości miała wewnętrzne, nie? A więc zbadali, chcieli jej trochę serce podkurować, nie? Bo tam jakieś kłopoty. No, ona z dnia na dzień coraz słabsza i w piątek rano sobie odeszła. W czwartek wieczorem zawezwała 3 moich braci, 2 siostry. Przyszli tam do szpitala, potem powiedziała, pomódlmy się wspólnie. A więc pomodlili się bracia i siostry moi. O, chwała Bogu, są zbawieni. Pomodlili się o mamę, mama się o nich pomodliła, właściwie nie o siebie, tylko o nich. Modliła się o zbór, modliła się o Polskę tam w tym szpitalu, ale nie o siebie. A w piątek rano sobie spokojnie odeszła. Nie chciała żyć 200 lat, ani 100 lat. I zupełnie będąc, można powiedzieć, zdrowa, ale ja byłem tam 3 tygodnie wcześniej, bo mieszkała na Śląsku Cieszyńskim. Byłem 3 tygodnie wcześniej, kiedy się żegnałem z mamą. Kiedy mówię, mamo, do zobaczenia, to mama mi mówi, do zobaczenia w niebie. Ona już 3 tygodnie wcześniej wiedziała, że to już jest ostatnie spotkanie moje z nią. I jakoś Pan Bóg ani nie chorowała, ani nie miała żadnych problemów. można by powiedzieć, Panie Boże, czemu jeszcze ją tu nie zatrzymałeś? Ale wypełniła Boży plan i odeszła do Ojca. Tak więc ja, będąc na pogrzebie i przed pogrzebem, ktoś mnie tam pytał, czy mi przykro z tego powodu. Ja mówię, ja się cieszę, że odeszła do Pana. A czemu bym ja... Czy ja bym się nie cieszył z tego, gdyby ona zachorowała i teraz potrzebowała opieki i teraz byśmy wszyscy się martwili, jakby to było. Chciała odejść do Pana i odeszła. I Pan Bóg był dla niej na tyle łaskawy. Nie pozwól na upadek ducha. Nie pozwól na upadek ducha. Nie troszmy się. Pamiętajmy, że Bóg dał nam całą masę, całe mnóstwo obietnic i chodzi w naszym życiu chrześcijańskim o to, abyśmy trzymali się Bożej obietnicy. Jeśli Bóg coś mówi, to mówi prawdę. Nigdy się nie myli. Nigdy się nie myli. Można zastanowić się, skoro Pan Jezus mówi nie troszcie się, to czy w takim razie troszczenie i zamartwianie się jest grzechem? Tak?
No tak, tak wygląda.
Tak wygląda?
Tak uważam.
Na niby czy na pewno?
Na pewno.
No tak. No tak. Wiara przynosi Bogu chwałę. Wiara przynosi Bogu chwałę. Słuchajcie. Masz... Tak, bez wiary nie można się podobać Bogu. Czyli wiara przynosi Bogu chwałę. A zamartwianie się, troszczenie, kiedy Pan Jezus mówi, nie troszcie się, albo złóżcie wszelką troskę na mnie, gdyż Bóg ma o was staranie, no to znaczy, że ja mam problem z zaufaniem, że to jest niewiara, że to jest grzech. A wiecie, co napisane jest w liście do Koryntian, to chyba, czy do Hebrajczyków, o tych, którzy nie wierzyli. Poginęli. Poginęli. Poginęli gdzieś tam na pustyni. To o Izraelitach. Ale też można dzisiaj w XXI wieku zginąć, nie ufając Bogu. W służbie naszej, kochani, potrzebna jest wiara, zaufanie do Boga. Nawet wtedy, kiedy jest po prostu pod górkę. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko jest naprzeciwko. Że może nawet ludzie nam się sprzeciwiają i mówią, zastanów się, idź do przodu, idź. Oczywiście wiedz o tym, że to Bóg cię prowadzi. To jest oczywiście podstawa, warunek, aby wiedzieć, że to Bóg. Bo być może jest tak, że ktoś idzie w złą drogę, inni go przestrzegają, mówię, ty mnie tu, nie łudź, bo ja wiem. Wiecie, dość często postawa serca człowieka w takim przypadku już świadczy, czy on idzie właściwą drogą, czy nie. Bo jeśli ktoś mi mówi, zastanów się, słuchaj, to muszę się zastanowić. Ja mogę powiedzieć, a co cię to obchodzi, moje życie? I ta postawa, ta zła postawa, gdybym tak odpowiedział, już świadczy, że ja nie idę właściwą drogą, dlatego że no, reakcja jest taka fatalna, prawda? Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Znacie taką pieśń czy refren Oddaj brzemię Jezusowi? Znacie, nie? Fajnie byłoby ją śpiewać częściej niż teraz. Ja nie pamiętam, kiedy myśmy ją śpiewali. W ogóle śpiewamy ją w Gorzowie, w zborze? Oddaj brzemię Jezusowi, a On pomoże ci. Nie pozwólcie, kochani, bracia, siostry, młodsi i w średnim wieku na upadek ducha. I ostatnie... Ojej, już jest spudo. Jaka jest droga do tego, aby nie pozwolić na upadek ducha? 5 rzeczy, ale krótko. Tylko jedno po jednym zdaniu. Świętuj nieustannie zwycięstwo, które Bóg dał ci w Chrystusie. Świętuj nieustannie zwycięstwo, które Bóg dał ci w Chrystusie. To jest pierwsze. Słowo Boże w drugim liście do Koryntian 2:14 nam mówi, że Bóg w Chrystusie zawsze daje nam zwycięstwo. Oczywiście należy podkreślić w Chrystusie, czyli chodzi o tą właściwą drogę. Właściwą drogą muszę iść, wtedy Bóg daje zwycięstwo. A więc świętuj nieustannie zwycięstwo, które Bóg dał ci w Chrystusie. Drugi, zaczynaj każdy dzień od wyrażania Bogu wdzięczności. Wyrażanie Bogu wdzięczności to jest sposób na zniechęcenie. Sposób na pozbycie się trosk i zniechęcenia. Po trzecie, ufaj Bożym obietnicom. Pamiętaj, że Boże myśli o Tobie to myśli o pokoju i o nadziei. Nie o tym, żebyś przegrał. nie o tym, żebyś został pokonany. To nie są Boże myśli. Diabłu, a tak, ale to nie są Boże myśli, jeśli przychodzi ci do głowy, a może Pan Bóg by chciał mnie jakoś zdołować, doprowadzić do jakiegoś upadku, ruiny. Nie. A więc trzecie, ufaj Bożym obietnicom. Czwarte, nieustannie odnawiaj swoje myśli. Filtruj je przez Słowo Boże i przyjmij te, które są dobre, które pochodzą od Boga. Nieustannie odnawiaj swoje myśli. Filtruj je przez Słowo Boże. O tym nam mówi Pismo Święte w wielu miejscach, że mamy odnawiać nieustannie swoje myśli. I piąte, równie ważne, tak jak pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, wyznaczaj stale swoje cele. Inaczej mówiąc, nie zatrzymaj się w miejscu, nie zrezygnuj, ale wyznaczaj stale swoje cele. Nie poddaj się, nie strać wizji, nie strać celu w swoim życiu, ale tak jak apostoł Paweł nieustannie mówi, dążę, zmierzam do celu, zmierzam do nagrody w górze, do której zostałem powołany. I to jest jeden z wersetów, który niesamowicie lubię. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany. Wiecie dlaczego? Dlatego, że niektórzy... Nie, słyszałem paru takich chrześcijan, pewnie w Krzyżu nie wiem, czy w Gorzowie tacy są, mam nadzieję, że nie, którzy modlą się tak, Boże, żebym tylko wytrwał, żebym tylko dotrwał do tej mety. Ja wtedy mam takie wrażenie, jakby ci ludzie się chcieli do nieba doczołgać. I tak sobie myślę, Boże, jak oni się tam doczołgają do tego nieba? Może już tak resztkami sił i tak ledwo doczołgali się. Ale apostoł Paweł mówi, zmierzam, biegnę. Ja, kiedy czytam Biblię, patrzę na Pana Jezusa i te obietnice w Słowie Bożym, to zawsze sobie myślę tak, że chrześcijaństwo polega na tym, że uczestniczymy w biegu. Że nie czołgamy się za Jezusem. Nie, idę za Jezusem, no bo muszę, bo to no, Bóg mi łaskę zrobił, że też Mu teraz muszę jakoś tam łaskę robić. Nie, z miłości do Niego chcę zasuwać jak najszybciej. Oczywiście jak najszybciej to znaczy nie należy wyprzedzać tego Bożego działania czy Bożego prowadzenia. Ale chcę iść za Jezusem. Panie, niezależnie od okoliczności, niezależnie od sytuacji, Panie, ja idę za Tobą, bo warto. Niech Was Bóg błogosławi. Po przerwie na kawę będą wykłady, to będzie łatwiej.
Drodzy, jeszcze usiądźmy na chwilę. Jeszcze usiądźmy. Co prawda...